Panie prezesie, wiele osób uważa, że w wyborach znaczna część społeczeństwa będzie głosować na PiS nie tyle co z sympatii, co na złość Platformie. Ale ja bym się chciał zapytać, jak Prawo i Sprawiedliwość zamierza odbudować zaufanie tych środowisk patriotycznych nadwyrężone w sprawie na przykład chociażby polityki wschodniej. No teraz niedawno Juszczenko nadał tytuł bohatera Ukrainy Banderze. Nie było reakcji ani ze strony polskiego rządu, ani ze strony PiS-u. Ta polityka poniosła pewną kompromitację. W jaki sposób zaufanie Prawo i Sprawiedliwość tej grupy wyborców dosyć licznej i podstawowej zamierza odzyskać?
Panie redaktorze, no po pierwsze była reakcja prezydenta, było oświadczenie w tej sprawie bardzo jednoznaczne, to primo. Sekundo, nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, że my nie jesteśmy za tym, żeby nadawać Banderze tytuł bohatera. Nasza polityka wschodnia i sądzę, że ogromna część tych środowisk to rozumie, wynika z założeń strategicznych. No, Polska, która byłaby całkowicie od wschodu otoczona przez Związek Sowiecki, na przykład status Ukrainy taki jak status Białorusi, no, byłaby w nieporównanie trudniejszej sytuacji strategicznej. No, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tylko ludzie najskrajniej naiwni, niestety w polskiej polityce w ogóle, a w tym i zagranicznej, takich nie brakuje, mogą sądzić, że my mamy gdzieś poza naszym kraju obrońców gotowych jakby w każdej sytuacji, przy każdym ryzyku podejmować działania po to, żebyśmy byli zabezpieczeni. I stąd niepodległa Ukraina dla nas jest niesłychanie wręcz ważna. A Ukraina jest taka, jaka jest. No to jest na takiej zasadzie, że innych możliwości nie mamy. Gdyby można było sobie wybrać inną Ukrainę, no to byśmy ją wybrali, ale jest dokładnie taka, jaka właśnie jest i trzeba uczynić wszystko i nie można o to do nikogo mieć pretensji, żeby ta Ukraina utrzymała niepodległość i żeby w ten sposób bardzo poprawiała naszą strategiczną sytuację. Jeszcze krok dalej, to jest sojusz z Polską. Z tym może być różnie, ale w każdym razie na pewno źle, bardzo źle czyni dla Polski każdy, kto próbuje tutaj zaostrzać stosunki. A to nie zmienia faktu, że ja na przykład wielokrotnie nazywałem zbrodnie ukraińskie po imieniu. Mówiłem o ludobójstwie. Ostatnio uczestniczyłem w uroczystościach składania wieńca pod tą tablicą, która jest w Warszawie na krakowskim przedmieściu przy kościele świętej Anny. Krótko mówiąc, co możemy w tej sprawie robić, to robimy, a jednocześnie na różnych poziomach, tutaj wybija się przede wszystkim pan poseł Kuchciński, ale także pan poseł Lipiński, utrzymujemy stosunki z ludźmi, którzy działają na rzecz niepodległości Ukrainy, ale z niektórymi z nich nie w każdej sprawie możemy się zgodzić. Ale proszę pamiętać, że jeżeli znów nie żyć w sferze mitów, takiej dziecinnady, która jest uprawiana przez znaczną część polskich elit, to nie ma właściwie takiego kraju, z których elitami politycznymi możemy się zgodzić w każdej sprawie. No po prostu nie ma. Na różne wydarzenia historyczne Polacy i na przykład Anglicy patrzą zupełnie inaczej. No, choćby dzisiaj wyszły na jaw jakieś papiery, z których wynika, że Anglicy, łagodnie mówiąc, nie byli wobec nas lojalni w latach 39-45. Czy w związku z tym mamy ogłosić, że nie utrzymujemy z nimi stosunków? No, tak się po prostu polityki nie da uprawiać. Natomiast oczywiście nie należy mówić, że ponieważ utrzymujemy stosunki, to nie będziemy o tym pisać. To są dwie strony tego samego medalu.
Panie prezesie, gdzieś mniej więcej dwa tygodnie temu Gazeta Prawna podała tylko w takich razach maleńką noteczką, że w projekcie zmiany konstytucji pana premiera Donalda Tuska znajduje się zapis o tym, że to rząd miałby bezpośrednio implementować prawo unijne rozporządzeniami z mocą ustawy, czyli z pominięciem parlamentu, co bez mała graniczyłoby z zamachem stanu. I w tym kontekście i w kontekście tego, że politykę zagraniczną w Unii Europejskiej będzie prowadzić pani Ashton, która działała na szkodę własnego kraju jako skarbnik organizacji biorącej pieniądze z ZSRR, Chciałem się zapytać, na czym polega sukces traktatu lizbońskiego?
Sukces tych negocjacji polegał na tym, że po pierwsze udało się pewne decyzje traktatowe odwlec o wiele lat i one będą dopiero za wiele lat wchodziły w życie, a po drugie, że mechanizm Janiny został tak skonstruowany, że Polska jakby odzyskała tą pozycję wśród 6 najsilniejszych państw europejskich, znaczy tą, którą miała dzięki traktatowi lizbońskiemu. Ale generalnie rzecz biorąc, traktat lizboński jest rozwiązaniem niełatwym, tyle tylko, że na to, żeby zaryzykować weto wobec traktatu lizbońskiego, polska elita polityczna, w szczególności polskie media, musiałby jednolicie, no może poza jakimiś tam marginesami, popierać rząd, popierać prezydenta, a i wtedy byłoby to bardzo ryzykowne, nawet w takiej sytuacji. No, natomiast ja sobie przypomnijcie sobie Państwo, co się wtedy w Polsce wyprawiało, jak skrajną nielojalność wobec urzędującego prezydenta, zabiegającego o polskie interesy, wykazywała i opozycja, i ogromna większość mediów. To jest raczej moje pytanie do Państwa, niż Państwo do mnie.
Decyzja premiera Tuska o tym, że nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich, zaskoczyła Pana?
Można powiedzieć średnio.
A czym podyktowana była decyzja Tuska? Według Pana.
Proszę Państwa, no oczywiście najlepiej na to pytanie odpowiedziałby sam Donald Tusk. Sądzę, że nieporównanie lepszym niż medialne rozeznanie sytuacji, a ta sytuacja, jeżeli się ją zna lepiej, na przykład zna różne badania, no jest dużo trudniejsza niż by się wydawało i o żadnej pewności zwycięstwa w ogóle nie ma najmniejszej mowy. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no to jest trudna sytuacja związana z tym, że jakby jednak wygrał, no to tak sam bardzo ciężko pracował nad tym, żeby pozycja prezydenta była słabsza, że znalazłby się cokolwiek w trudnej sytuacji, to znaczy praktycznie rzecz biorąc, no, szorstka przyjaźń by mu się na pewno bardzo szybko przydarzyła. No. Znaczy sam tutaj sobie niewątpliwie bardzo zaszkodził, jeżeli miał rzeczywiście ambicje prezydenckie, a z całą pewnością je miał. Co do tego mogę Państwu powiedzieć, że tak powiem, na 100%. W każdym razie są takie badania, z których przede wszystkim wynika, że w żadnym razie nic dzisiaj orzec o wyniku wyborów za 10 miesięcy się nie da, bo olbrzymia większość społeczeństwa nie podjęła w tej sprawie żadnej decyzji. To jest sprawa pierwsza. A poza tym te relacje są rzeczywiście nieporównanie mniej korzystne dla Donalda Tuska niż w tych badaniach powszechnie znanych. Przy czym to naprawdę jest różnica duża. Nie dlatego, że przegrywał, tylko że dlatego, że wygrywa tak niewiele, że taką różnicę to można w ciągu tygodnia naprawić.
Zakłada Pan scenariusz, że na czele PO w wyścigu prezydenckim stanie Pan Olechowski?
Ja uważam, że to, że Pan Olechowski jest w tej chwili wzywany do tego, żeby wszedł do wewnątrz partyjnej konkurencji o reprezentowanie, wskazuje na powagę sytuacji. Znaczy, jak bardzo poważnie tą sytuację w tej chwili oceniają szefowie Platformy Obywatelskiej, jak bardzo chcą skonstruować szeroki front, jak bardzo widzą, że to wcale nie jest tak, jak, że tak powiem, się mówi opinii publicznej.
4 lata polskiej polityki zagranicznej, to jest na 2 lata za czasów Prawa i Sprawiedliwości, teraz za czasów Platformy. Jakby Pan porównał te 2 okresy?
Myśmy zabiegali o to, żeby nie być państwem klientem, żeby uzyskać podmiotowość w Unii Europejskiej, ostatecznie zlikwidować jakiekolwiek pozostałości zależności wobec Rosji, bo one jeszcze jednak ciągle trwają, czyli no, uzyskać to, co Polsce jako dużemu narodowi europejskiemu się należy. Oczywiście to były zabiegi wprost i nie wprost, okrążonymi drogami. No, z tych zabiegów zrezygnowano, tak to można prosić. To są te kolejne 2 lata. Zrezygnowano w zamian za taką politykę, która zadawala się pewnymi medialnymi, są bardzo słabymi pozorami, bo w tej sytuacji oczywiście nikt nam nic nie chce dać, no bo nie wiem, dlaczego mam nam coś dawać, stąd właściwie wszystkie rozgrywki o coś ważnego zostały przegrane, a chodzi o obrazki w telewizji. No, wizyta na Kremlu, nie chcę o niej mówić, bo aż wstyd. Czy ta wizyta Putina na rocznicę, gdzie można powiedzieć w szczególnych okolicznościach mógł czy jakby z legitymacją moralną i historyczną mógł wygłosić przemówienie, które było w istocie niczym innym jak propozycją no, osi Berlin, Moskwa. No, to są skutki takiej polityki. To, że będziemy płacić za CO2, że nasz rozwój będzie znacznie wolniejszy, na co my byśmy się na pewno nigdy nie zgodzili, to znaczy na pewno byśmy zawetowali tą decyzję. No, krótko mówiąc, to są skutki tego sposobu działania. Ale powtarzam, można było zawetować takie decyzje, ale zawetować traktat lizboński, no to nawet z bardzo dużą konsolidacją społeczeństwa było bardzo trudno.
Panie premierze, jak pan ocenia ministra Stadnowa?
I cały proces. Pana Grada?
Tak.
No, ja w swoim przemówieniu, które było odpowiedzią na expose panu Gradowi, poświęciłem kilka zdań. A, tylko panu Ciąkowskiemu i panu Gradowi. Pan Grad stał i się ukłonił. Tyle można powiedzieć. No uważam, że to jest całkowite nieporozumienie, ale wtedy mówiłem o kilku ministrach, dzisiaj właściwie mogę powiedzieć o wszystkich. No, cały ten rząd jest w najwyższym stopniu niezdolny do tego, żeby w trudnej sytuacji, a nawet w każdej, nie tylko trudnej, zarządzać 40-milionowym krajem.
Jaki będzie dalszy kierunek gospodarczy, jak pan sądzi, PO zrobi w celu naprawy sytuacji gospodarczej?
Proszę państwa, no PO mogłoby zrobić właściwie jedną dobrą rzecz, znaczy oddać władzę, ale no, tym, którzy potrafią. Ja przypomnę, że jak myśmy zaczynali rządzenie, to było 4% deficytu, niespełna. Jak żeśmy kończyli, to było 2%. W tej chwili jest 10%. Jak myśmy pożyczali pieniądze, każdy rząd musi pożyczać, nawet wtedy jak nie ma deficytu, to też się pożycza, to za złotówkę było złoto 40, czyli tak mniej więcej jak każdy z państwa zapłaci, jeżeli będzie chciał coś pożyczyć. Natomiast to w tej chwili za złotówkę jest 3,50. To już trzeba talentu, żeby doprowadzić kraj do takiego stanu. Dlaczego tak jest? No w ogromnej mierze dlatego, że takie są wymogi propagandowe, no, żeby ukrywać ogromny deficyt, to się go przesuwa w inne miejsca. A te inne miejsca są nieporównanie droższe, bo jeżeli pożycza coś budżet państwa, to pożycza dużo taniej niż na przykład fundusz drogowy. Takie są tego skutki. Zresztą w ogóle w tej chwili zdaje się, na tym nikt nie panuje, nikt nie wie dokładnie, jak to z tym wszystkim jest i ten poziom panowania jest coraz niższy. Tyle mogę państwu w tej sprawie powiedzieć. Po tych rządach no, będziemy się długo, że tak powiem, wygrzebywać.
Jak pan w tym kontekście ocenia ten plan konsolidacji finansów publicznych?
Panie, to jest taki plan. Te badania, o których mówiłem, a które dotyczą między innymi też szans prezydenckich, ale nie głównie. Głównie dotyczą około 200 innych pytań. Otóż te badania wskazywały na to, że te wszystkie sprawy zaczynają docierać do świadomości społecznej i że trzeba coś zrobić. No wobec tego na kolanie przygotowano kilka haseł, takich, ja sam bym taki plan napisał w ciągu 10 minut i go ogłoszono jako plan. To nie jest nic, nad czym w ogóle warto się choćby przez chwilę zastanowić.
Są tam jakieś nie wiem, koncepcje, tezy, co można by było rozwinąć, jeszcze coś?
Proszę państwa, ta zasada, że 1% mogą tylko rosnąć niesztywne wydatki budżetowe, no, powinna być raczej zastąpiona zasadą kotwicy, inaczej skonstruowaną zasadą kotwicy. Tak my byśmy to stawiali, tak zresztą to stawiamy, a te inne sprawy, no, jeżeli KRUS będzie uderzony mocno, to znaczy, że skazujemy część wsi na głód. No, my się na to nie zgadzamy. Jeżeli to będzie dotyczyło tylko wielkich gospodarstw, no to proszę pamiętać, że to chodzi o bardzo niewielkie sumy. No, bo ci ludzie powinni płacić normalne ubezpieczenia, no ale przecież tych wielkich gospodarstw jest niewiele. Krótko mówiąc, to razem wziąwszy jest propaganda, a sytuacja jest rzeczywiście pod tym względem bardzo, ale to bardzo poważna. Ale jej przyczyny są bardzo głębokie. Nie przeczymy, że jest tutaj ten element kryzysowy, ale są także inne zawinione przez ten rząd.